każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jacek Białogłowy, witam serdecznie fanów żużla i fanów falubazu Zielona Góra przede wszystkim. I zaczynamy od świeżutkiej informacji, którą uzyskaliśmy kilkanaście minut temu. To już jest pewne, Patryk Dudek nie pojedzie w falubazie Zielona Góra w rewanżowym meczu barażowym z Rowem Rybnik, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Patryk Dudek nie pojedzie oczywiście również w Grand Prix w Toruniu, który to turniej, ostatni turniej serii Grand Prix, odbędzie się w najbliższą sobotę. Patryk Dudek po prostu uznał, że po wczorajszych badaniach, po wynikach tych badań, że nie ma sensu wsiadać na motocykl i się narażać. Generalnie, co wyszło z tych badań? Otóż te badania, z tego co wiemy, wykazały poprawę w stanie tej rehabilitowanej ręki, ale to nie była aż tak mocna poprawa. Sytuacja nie poszła tak mocno do przodu, żeby Patryk mógł po prostu wsiadać na motocykl. Mówiliśmy już o tym wczoraj w dogrywce na 97.1 FM, że już po meczu i prezes klubu i ojciec Patryka Sławomir zapowiadali, sugerowali, że Patryk w niedzielę nie będzie w stanie pomóc falubazowi w Rybniku. No i to okazało się teraz już rzeczywiście prawdą. Po badaniach lekarskich Patryk uznał i podjął ostateczną decyzję, że już w tym sezonie na motocyklu się nie pojawi. Także będziemy mieli w Rybniku zastosowaną ponownie, tak jak i w pierwszym meczu barażowym, ZZ-kę. Patryk Dudek, to dla niego po prostu koniec sezonu. Tymczasem w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra teraz materiały, które przygotowaliśmy. W większości są to materiały nagrane po tym niedzielnym spotkaniu falubazu z Rowem Rybnik, ale nie tylko. Zaczynamy od prezesa falubazu Adama Golińskiego. Wczoraj nie zmieściliśmy pana prezesa w dogrywce, natomiast dziś on jako pierwszy tutaj zabiera głos, a więc odczucia prezesa Adama Golińskiego po pierwszym meczu falubaz ROW wygranym przez falubaz 51-39.
Pan prezes ma taką srogą minę, a jednocześnie wygląda na człowieka, z którego zeszło powietrze po tym spotkaniu, po tych nerwach. Powiedzmy sobie szczerze, początek był bardzo zły.
Bardzo zły, źle się układało. Powtórzony start, a tak naprawdę chłopaki wygrywali go. Potem tam ci się przełożyli, nasi pewnie zostali na tych samych ustawieniach i przegraliśmy start. Potem ten nieszczęsny wypadek, gdzie koleś wjeżdża w niedźwiedzia w taki sposób, tak? Kasuje nam dwóch chłopaków. Całe szczęście, że Sebastian mógł pojechać w tym biegu i dojechał i przywiózł te dwa punkty ważne. Także niefartowny początek, ale poprzekładali się, pokazali hard ducha i tak naprawdę zrobili to, co trzeba było zrobić dzisiaj tutaj.
Czyli tutaj na początku problemem był tor w jakimś sensie dla naszych zawodników?
Nie wiem, ja do końca nie rozmawiałem z chłopakami na ten temat. Ja myślę, że może nie do końca. Tamci byli bardziej być może na początku nastawieni na walkę. Trochę naszym chłopakom pokazali łokci. Nasi podeszli do tego troszkę spokojnie i normalnie chcieli pojechać. I być może w którymś momencie nastąpił przełom, kiedy zobaczyli, że tutaj tak naprawdę nie ma przelewek i oni walczą nie tylko na motocyklach, ale jeszcze wręcz. No to chłopacy się trochę inaczej do tego ustawili i to samo im pokazali.
Protas i Mikkel Jebsen-Jensen to dzisiaj klasa sama w sobie. Chyba.
Rewelacja absolutna. Po prostu to, co chłopaki dzisiaj robili na torze, to jak mecz Ekstraligi, prawda? Jak Grand Prix. To jak Piotr w ostatnim swoim starcie wjechał pomiędzy dwóch zawodników. No niewielu gości by tak wjechało po prostu to, co on zrobił. Wielki szacunek.
Chciałem zapytać o dwie sprawy, nazwijmy to organizacyjne, bo słyszeliśmy, że Jensen i Zengota mieli jechać na Speedway Diamonds Cup. Nie pojechali? Klub im zakazał? Czy klub może jakąś gratyfikację im wręczył, żeby nie pojechali po prostu, tak? Słuchajcie, chłopaki, macie nagrodę, ale zostańcie.
Mamy bardzo dobry kontakt z zawodnikami. Rozmawialiśmy i z Grzegorzem, i z Majkiem. I wspólny cel, jakim jest po prostu dobro falubazu, w tym wszystkim jak gdyby oni przedłużyli jego zamiast swojego prywatnego interesu.
Czyli także oni się świetnie zachowali. Nie trzeba było argumentów używać, albo ostrych, albo kija, albo marchewki, nie trzeba było używać, tylko rozmowa wystarczyła?
Nie trzeba było, tak, tak. Rozmawialiśmy na ten temat, my też chcieliśmy zrozumieć chłopaków, bo to jednak tamten diament lśni nad ich głowami, trzeba przyznać. Jeżeli rzeczywiście się to wszystko sprawdzi i on będzie, no to mieli chłopacy pytanie, tym bardziej, że wygrali. Jeden wygrał, drugi był drugi. Ale no przyjechali tutaj, byli z nami przez cały weekend od treningu do dzisiejszego wieczoru i jak można było zauważyć, wszyscy byli dobrze zmotywowani do tego, żeby dzisiaj pojechać i to pokazali na torze.
Okej, to o tą sytuację z Sebastianem Niedźwiedziem też chciałem zapytać, bo facet najpierw jest zdolny do jazdy, a potem okazuje się, że ze wstrząsem mózgu właściwie jedzie i jest dopuszczony do tej jazdy. To zaskakujące, że nie zmieniamy go, krótko mówiąc.
Tak, ale to ja nie wiem. Ja przyszedłem, jakby nie oglądałem zawodów dzisiaj z parkingu, byłem gdzie indziej, także nie znam tej sytuacji z bliska, jak ona wyglądała.
12 punktów przewagi. Dużo się wydaje.
Wydaje się dużo, ale ja bym na to zupełnie inaczej spojrzał, że biorąc pod uwagę to, jaki mamy potencjał w tych podstawowych chłopakach, to jak dzisiaj nawet Jacob pojechał, my chyba tam pojedziemy jednak wygrać. W tym sensie może inaczej, nie wygrać, że my tak naprawdę jesteśmy w stanie tam wygrać i nie musimy się martwić o to, czy to jest 12, czy to jest 8.
Rof Rybnik, dzisiaj jeszcze poproszę o cenę, bo Woryna mnie zaskoczył osobiście. In minus, szczerze mówiąc. Myślałem, że to będzie Woryna i długo-długonica, tu odwrotnie, za Worynę musieli inni karować.
No tak, rzeczywiście. Ja Kasper ostatnio widziałem w Chorzowie i po prostu to, co on robił na torze, to była jakaś absolutna rewelacja. Kasper dzisiaj nie przypominał siebie z tamtego wieczoru. No to może dobrze dla nas.
Ostatnie pytanie. Pan wie, jak daleko jest Patryk Dudek w dochodzeniu do sprawności pełnej?
Rozmawiałem z Patrykiem ostatnie dwa dni, każdego dnia. No i na pewno Patryk się musi leczyć.
To tajemniczo brzmi, ale rozumiem, że na baraż chcemy, żeby był gotowy, czy będzie gotowy, możemy powiedzieć na pewno.
Chcielibyśmy na pewno, żeby był gotowy, ale to było złamanie ręki i moim zdaniem nie będzie gotowy.
Moim zdaniem nie będzie gotowy, tak powiedział Adam Goliński. Miał rację, Patryk Dudek kończy sezon, na pewno go w Rybniku nie będzie. Teraz nasi zawodnicy, może za szybko powiedziałem nasi, nie tylko nasi zawodnicy, bo będzie również jeden przedstawiciel drużyny z Rybnika. Natomiast zaczniemy od tego, który ganiał po torze znakomicie. 5 trójek, 1/3 miejsce. Mikkel Jebsen-Jensen na koniec sezonu. Zresztą przez cały sezon dobra forma, ale na koniec sezonu w tym barażu forma wręcz kapitalna. 16 punktów, a co mówił po meczu, pozwólcie.
Trzeba powiedzieć, że na początku meczu zaskoczył nas tor. Był twardszy niż się spodziewaliśmy. No i w pierwszej połowie meczu nie jechaliśmy na nim dobrze. Szkoda, że tak się stało, bo liczyliśmy, że pojedziemy do Rybnika z większą przewagą. Natomiast nie jestem zaskoczony z drugiej strony tym, jak Rybnik jechał, bo Rybnik ma dobry skład. Kilka drużyn w pierwszej lidze jest w ogóle naprawdę dobrych. Na Rybniku będziemy musieli walczyć o każdy punkt i nie można być na dziś pewnym siebie, bo nic nie jest jeszcze wygrane. Wiadomo, że brakowało nam Patryka. Jazda bez niego to duży problem dla zespołu. Nie wiem, ile punktów zdobyliśmy z ZZ-ki, ale nawet jeśli sporo, to brak lidera w zespole to zawsze kłopot. Wtedy robi się większa presja, także brakowało go nam, no ale próbowaliśmy robić, co mogliśmy. Mamy 12 punktów zaliczki. Nie sądzę, żeby to była duża przewaga. Zobacz, to są 3 biegi po 5-1 i już nie masz przewagi. Stan dwóch meczu może się naprawdę szybko zmienić przy tej przewadze. Także wiemy, jaką mamy robotę do wykonania w niedzielę. Trzeba po prostu zdobywać punkty. Wierzymy w to i czekamy i zobaczymy, co się wydarzy. A w Rybniku jeździłem w zeszłym sezonie może raz, może dwa razy. Szczerze mówiąc, to zdaje mi się, że nie było najlepiej z moimi występami na tym torze. No ale teraz musi być lepiej. Ten sezon jest przecież inny. Dużo zmieniłem w motocyklach. Cały mój sezon jest lepszy, więc spokojnie czekam na ten Rybnik. A co do mojej przyszłości, teraz mamy misję do wykonania w Rybniku, a potem zobaczymy. W Zielonej Górze czuję się świetnie, ale jak mówiłem, w niedzielę jest misja, robota do zrobienia, a potem zobaczymy.
Tak mówi Mikkel Jebsen-Jensen. Nieoficjalnie słychać, że jest już dogadany z naszymi działaczami. No tylko wszystko zależy, w której lidze będziemy jeździli. Że ma jeździć Mikkel Jebsen-Jensen w Falubazie, jeśli Falubaz się utrzyma. Natomiast jeśli spadnie, to już takie proste zatrzymanie go nie będzie. Teraz przeciwnik Andrzej Lebiediew, najlepszy zawodnik zespołu z Rybnika. O to, co mówił po meczu. A zaczął też od tej zmiany, jeśli chodzi o tor. Bo mówił o tym Jensen przed chwilą, że na początku tor był zaskoczeniem, problemem dla Falubazu, natomiast dla gości tor może i był zaskoczeniem, ale bardzo im sprzyjał.
No, torek się zmienił i po prostu nie nadążyliśmy na ten. Nie poszliśmy w ślad tego, jak zmieniał się tor i trochę pogubiliśmy z zestawieniami i tyle. Gospodarze lepiej czytają ten tor, nie? Wiedzą, co się dzieje po każdym równaniu i to właśnie ten atut toru, który musi być gospodarz.
Aczkolwiek zaskoczyliście Falubaz bardzo mocno chyba. Tak mieliście wejść w mecz, tak?
Nie wiem, czy zaskoczyliśmy. Słyszałem te głoski jakieś, że chcą rozjechać nas w 30 punktów, nie? Ale no nie trzeba lekceważyć przeciwnika. Jesteśmy zrobieni z krwi i kości tak samo, nie? Mamy dwie ręki, dwie nogi, także też umiemy trzymać gaz, także jestem pewien, że postawimy się w domu i będziemy starali się wygrać jak z największą różnicą punktową.
No właśnie, 12 punktów to jest dużo, bardzo dużo, a może bardzo mało?
My już wiemy, co to znaczy. Już przegraliśmy mecz finalowy w Nice Lidze i mieliśmy zaliczkę 14 punktów, nie? I jedziemy w barażach, nie? Także to wszystko może wydarzyć. Mamy mecz w domu, a w domu ściany pomagają. Myślę, że trybuny też będą wypełnione, także skupiamy się, mamy tydzień na to, żeby przygotować się, będziemy trenowali i mam nadzieję, że będziemy fajnie dopasowani od pierwszego biegu i stoczymy fajną, ciekawą walkę, która spodoba się kibicom, jak przy telewizorach, tak i na trybunach.
Wracamy do naszych zawodników. Oddajmy teraz głos Grzegorzowi z Zęgocie. Zaczął od męczarni na torze i sam mówi, że był zszokowany, gdy patrzył, jak rybniczanie sobie u nas radzą przy W69. Potem już było lepiej.
Widać, że tutaj mimo tego, że to jest pierwszoligowiec, przyjechał na nasz tor i do połowy spotkania nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo tak chłopaki jechali, wyrywali nam punkty, wygrywali biegi, nie szło ich w żaden sposób zaskoczyć. Jechali ostro, dopiero od połowy spotkania miał, kurczę, no coś się dzieje, no, trzeba coś zrobić. I też gdzieś tam korekty wprowadzaliśmy do sprzętu, i które zaczęły przynosić skutek. To, co zdaje się na treningach było w miarę przyzwoite i wydawało się, że jest szybkie, okazało się dzisiaj niekoniecznie, więc kilka biegów potrzebowaliśmy na to, żeby dojść do ładu. Ostatecznie cieszymy się z tej zaliczki, no bo w miejscu, w którym byliśmy w połowie spotkania, myślę, zakończyć ten mecz z masą tylko zaliczką, no to jest dobry rezultat.
Ten tor chyba nie był waszym atutem na początku, on... Nie wiem, później się zmienił diametralnie po poszczególnych seriach, że już odczytywaliście właściwie wszyscy to, co się dzieje?
No znaczy na treningach ten tor był taki bardziej sypiący się i a dzisiaj był nieco twardszy. Tej nawierzchni mało się odsypywało i ciężko było po tej zewnętrznej tak naprawdę się rozpędzić i to był kłopot. Startów nie wygrywaliśmy. Ja nie mogłem się jakoś przejść ten moment startowy, a też no może to nie był dzień po prostu mój, jeśli chodzi o starty, ale za to starałem się robić, co mogę po prostu na dystansie i wyrywać punkty. Częściowo to się udawało. Ostatecznie ten mecz kończę z 9 punktami plus 2 bonusy jeszcze. No to można powiedzieć nie najgorzej. No, żałuję tylko tego początku, że się nie ułożył inaczej.
Mówisz w Rybniku startować i jaki to jest tory?
No to jak tory. Jeżeli rybniczanie są w stanie przyjechać tu i wyrywać nam punkty, no to dlaczego my nie mamy wyrywać im punktów na ich torze, więc przygotujemy się do tego spotkania jak najlepiej i obyśmy się spotkali w dobrych nastrojach tuż po meczu z informacjami takimi, że możemy się przygotowywać do kolejnego sezonu już w Ekstralizanie w pierwszej lidze.
A teraz nasz junior Mateusz Tonder. Mateusz Tonder powie nam o meczu, natomiast zacznie od upadku w drugim biegu. Pamiętamy ten feralny wyścig, upadek trzech zawodników: Roberta Chmiela, Mateusza Tondera i Sebastiana Niedźwiedzia. O sytuacji z Sebastianem Niedźwiedziem wczoraj rozmawialiśmy bardzo, ale to bardzo szeroko, więc dzisiaj ten temat zostawiamy z boku. Natomiast Mateusz Tonder od tego upadku rzeczywiście rozpoczyna. Jak to wyglądało z jego punktu widzenia, jak on się tam czuł po tym upadku?
Lars wjechał w Sebastiana. Ja już nie miałem co zrobić i puściłem ten motocykl. Mi nic nie jest, lekko zdarłem sobie nogę. Myślę, że będzie dobrze z Sebastianem na za tydzień. Widać było, że byli nastruszeni z Rybnika i nie odpuszczali w ogóle. Jechali, no wiadomo, co był ten mecz i nikt nie odpuszczał. Fajnie, że dzisiaj właśnie pan Piotrek dobrze pojechał, kapitan zastąpił jakoś Patryka i wygraliśmy ten mecz.
Rewanż, 12 punktów twoim zdaniem to dużo i jak tobie się w Rybniku jeździ w dotychczasowych twoich startach, juniorskich imprezach?
Na młodzieżówkach zrobiłem w 8 startach 22 punkty, ale zobaczymy, czy da radę powtórzyć. 12 punktów, niby dużo, ale Rybnik też jest mocny u siebie i też będzie chciał odrobić te straty.
No to dobrze, zostawiamy teraz parking stadionu przy Wrocławskiej 69, a dzwonimy do Michała Korościela, eksperta z Eleven Sports, i pytamy go o ten pierwszy pojedynek Falubazu z Rowem Rybnik i przewidywania dotyczące drugiego pojedynku. Ta rozmowa była nagrywana jeszcze przed tym, jak kilkanaście minut temu pojawiła się informacja o Patryku Dudku, który już niestety zakończył sezon.
To ja sobie przed meczem myślałem, że Kwalubas będzie miał piątkę z przodu, to już będzie nieźle. No i ma piątkę z przodu, czyli to jest wynik przyzwoity. To nie jest jakiś super wynik, który pozwala już nam odesnąć z ulgą te 51 punktów, ale to jest wynik przyzwoity, który pozwala wierzyć z optymizmem, że będzie dobrze w Rybniku. Zastanawiające jest tylko to, że po raz któryś już w tym sezonie Kwalubas lepiej jedzie w drugiej części spotkania. Standardowo to powinno być tak, że w drugiej części spotkania ciut lepiej jadą goście, no bo na początku tor sprzyja gospodarzom, później goście się odnajdują, w drugiej części spotkanie jest wyrównany w miarę mecz. A tutaj już któryś raz jest tak, że Falubas jest zaskoczony torem, ale to już jest jakby wniosek na przyszły sezon, bo już w tym sezonie już nie będzie żadnych meczów w Zielonej Górze. Myślę, że przyzwoity wynik, a co do rewanżu, no to tam na pewno będzie na pewno będzie lepiej jechał Woryna niż jechał w Zielonej Górze, no bo Woryna jest takim Protasiewiczem toru w Rybniku, potrafi tam cuda rzeczywiście wyrabiać, a reszta, to oni mają tą całą resztę swoją, i Bachelora, i Szczepaniaka, i Karpowa, i Lebiediewa, to są goście, którzy mogą pojechać w okolicach 10 punktów, ale mogą pojechać w okolicach 3-4 i tak naprawdę ten tor w Rybniku nie specjalnie jest ich przymierzeńcem, oni tam raz jadą lepiej, raz gorzej. Na pewno będzie trzeba bardziej uważać na Woryna, ale nawet jak on sobie zdobędzie 14 punktów, bo może tyle zdobyć, a resztę Falubas powstrzyma, no to powinien się spokojnie utrzymać. Zwłaszcza, że dojdzie ten atut, jeżeli będą przegrywać, nie wiem, 6 punktami, będzie można stosować rezerwy taktyczne, jak Protasiewicz i Jebsen utrzymają tę formę i będzie można nimi tam jechać taktycznymi, to tam 3 zawodnikami będzie można te 40 punktów zdobyć tak naprawdę, jak Protasiewicz z Jebsenem pojadą po 7 razy w przypadku rezerwy taktycznej, także myślę, że w miarę dobra sytuacja Falubasu.
A powiedz, ten początek i prowadzenie Rybnika, to dla ciebie nie było zaskoczenia?
Było zaskoczenie, szczególnie, że tam już były te 4 punkty i męczący się żużlowcy Falubazu i Zęgota się męczący i Torsle się męczący i brak juniorów. Właściwie no to trochę było zaskoczenie. Zwłaszcza, że tam podobno trenowali przed tym, a później Torik zaskoczył, a później Protasiewicz powiedział, że jednak ich nie zaskoczył. To taki galimatias trochę dla mnie wychodził z tego wszystkiego. Dobrze, że się ogarnęli później, no ale samo to, że tak przegrywali na początku u siebie z drużyną pierwszoligową, no to świadczy o tym, że trzeba ten Falubaz jakoś tak porządnie wzmocnić. Przynajmniej jednym takim zawodnikiem, który wskoczyłby tam w to miejsce, gdzie jest Torsel albo Gomurski.
Ta ZZ-ka za Patryka Dudka wypaliła twoim zdaniem?
A ile było punktów? 9 chyba, nie?
9 tak.
Chyba. 9 w 4 startach, no pewnie Dudek zdobyłby więcej, ale w 9 w 4 startach to jest zawsze przyzwoity wynik jak na ZZ-kę. Myślę, że gdyby tam stawić Kacpra Gomurskiego, to 9 punktów by nie było, także tutaj decyzja słuszna. Pytanie tylko, czy dobrze tą ZZ-kę wykorzystał. Znaczy wiadomo, że tę czwórkę musiał puścić Skórnicki w ramach ZZ-ki, ale ja byłem trochę zszokowany, że na początku puszcza tych słabszych, Torsela i Zęgotę, bo podstawową zasadą przy ZZ-ce jest ta zasada, że puszczasz za zawodnika zastępowanego tego, który akurat w tym fragmencie meczu jest najlepszy, a on puszczał tego, który akurat był najsłabszy. Puszczał tam Torsela i Zęgota. Ostatecznie to wyszło całkiem nieźle, ale myślę, że trochę zabrakło Adamowi Skórnickiemu elastyczności. W sensie takim, że przed meczem założył sobie, że puści ZZ-kę w takiej kolejności. Torsel, Zęgota, Protasiewicz, Jebsen, jak tam puścił. I nie reagował jakoś elastycznie, to z czym miał jakiś tam kłopot przez cały sezon. Z takim szybkim reagowaniem na to, co się dzieje.
Powiedz, te 12 punktów, ty jesteś spokojny przed rewanżem? Falubas jedzie i utrzyma w Rybniku tą Ekstraligę? Czy będzie ciekawie jeszcze do końca?
Spokojnie, to ja bym o tym nie myślał, bo to już Falubas tyle razy spokojnie kibice Falubazu schodzili do kolejnych meczów i z Tarnowem był problem i z Rybnikiem na początku problem, także nie byłbym wcale taki spokojny, zwłaszcza, że ten Rybnik naprawdę potrafi u siebie jechać. Strzelili ten Lublin 12 czy tam 14 punktami u siebie. Oni potrafią się tam, przyjdzie tam pełen stadion ludzi. Krzysztof Mrozek będzie tam latał na wysokości Lamperii, także oni tam na pewno się nie położą i nie będą czekać, aż panowie z Falubazu się łaskawie po nich przejadą. Na pewno tak nie będzie, na pewno będzie ogień, no ale jak Falubas dobrze wejdzie w mecz, tak, bo nie wiem, po 6 wyścigach będzie się kręciło wokół remisu, to później myślę, że nie dadzą sobie tego wydrzeć.
Jeszcze chciałem ciebie zapytać o jedną sytuację z meczu w Zielonej Górze, ten upadek, właściwie jego konsekwencje z biegu młodzieżowego. Sebastian Niedźwiedź, zdaniem lekarzy, jest zdolny do jazdy, wyjeżdża w biegu 4, nie kończy rywalizacji, nie jest w stanie dalej jeździć, no i u nas tutaj rozpętała się jakaś taka aferka, mam wrażenie, zastanawiają się ludzie, jak to jest, że lekarze dopuszczają zawodnika, który się okazuje później, że jednak nie jest w stanie startować. Jak ty ogólnie na to się wszystko zapatrujesz, bo wiadomo, w przeszłości były różne sytuacje. Jeździli ludzie ze złamanymi obojczykami, nogami, nie do końca zdrowi.
No myślę, że tak jak w większości, tutaj nie jestem oryginalny. Dla mnie to był w ogóle skandal. Ja oglądałem to tylko w telewizji, ale jak widziałem, jak ten Niedźwiedź schodzi do parku maszyn, cały czas przeciera oczy, że widać, że ma tam jakiś problem i oni go wsadzają na ten motocykl i on jedzie, to jest karygodne, ale to jest problem szerszy i chodzi głównie o to, że są lekarze klubowi. Tu powinno być tak, że powinno być 8 lekarzy, czy tam ilu Ekstraliga by zatrudniła, którzy byli w zupełnie neutralni, którzy by się najlepiej nie interesowali w ogóle żużlem, nie wiedzieli, który zawodnik jest z jakiego klubu i o to jadą, których zadaniem byłoby tylko stwierdzenie, czy facet się nadaje, czy się nie nadaje do jazdy, tylko to też pociągnęłoby za sobą jakieś tam dodatkowe koszty. Ale to jest podobna historia do tej z kierownikami startu, że też każdy klub ma swojego kierownika startu i często są takie sytuacje, że ten kierownik startu bardziej nie tyle pomaga gospodarzom, co przeszkadza gościom. Ja uważam, że te dwie funkcje powinny być obsadzone przez ludzi neutralnych, zupełnie nie ze środowiska, takich, którzy przyjeżdżają przed meczem, tylko to generuje
generuje dodatkowe koszty, ale jak ta liga się tak profesjonalizuje, jak jest więcej, coraz więcej pieniędzy z telewizji, już poszliśmy w tym kierunku takiej totalnej profesjonalizacji, to z tym też powinniśmy zrobić porządek i myślę, że wtedy udałoby się uniknąć takich sytuacji. Oczywiście można mówić, a że wtedy tego lekarza też można jakoś podpłacić czy coś tam, ale to już jest podejrzewanie, jakieś nieczyste działania, przecież tego nie chcę.
A ty będąc menadżerem Falubazu, jakbyś wiedział, że Patryk Dudek no, jest w stanie pojechać w tym rewanżu, to byś robił wszystko, żeby on wystąpił, czy byś dał mu odpocząć, żeby on się wyleczył do końca, tak już był w pełni sprawny na przyszły sezon?
To jest gdybanie, w jakim stopniu on jest sprawny, czy on by chciał, czy by nie chciał, co mówiliby lekarze i tak dalej. Myślę, że to bez siedzenia tam, bez poznania wszystkich okoliczności, to nie ośmielę się powiedzieć, co ja bym zrobił w tej sytuacji.
Michał Korościel mówił, a Patryk Dudek pewnie chciałby pojechać, no ale bardzo dobrze, że nikt tutaj się nie szarpie, bardzo dobrze, że nikt nie jedzie po bandzie, nie ryzykuje. Patryk Dudek podjął decyzję po konsultacji z lekarzami, że w tym sezonie już nie wystartuje i to właściwie jest dla nas w tym momencie wiadomość dnia. Nie wystartuje w barażu, nie wystartuje w Grand Prix, dla niego to koniec sezonu. Na samo zakończenie magazynu żużlowego odejdziemy od Falubazu, natomiast będzie kilka słów o finale Speedway Ekstraligi. Jak dobrze wiecie, Unia Leszno w drugim meczu finałowym pokonała Stal Gorzów 50-40. Stal się trzymała. W końcu jednak Unia odjechała Stalowcom i Unia jest po raz 16 drużynowym mistrzem Polski, wicemistrzem kraju. Stal Gorzów na trzecim miejscu, oczywiście Sparta Wrocław. Natomiast nam ten finałowy mecz i w ogóle to, że Unia Leszno została mistrzem Polski, oceni na koniec ekspert Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, obecnie menedżer żużlowy między innymi. I to będzie już ostatnia wypowiedź w tym naszym dzisiejszym programie. Jacek Białogłowy, serdecznie dziękuję.
Zgodnie z planem, tak na dobrą sprawę, jak już te emocje opadają. Ale nikt Unii na tacy tego złota chyba nie przyniósł, tak?
No tak, no zgodnie z planem, ale ktoś musiał to zrobić, a presja na Unii Leszno była ogromna, na niektórych zawodnikach bardzo duża, tak jak w naszym przypadku Janusz Kołodziej to wyjątkowo dużo czuł na sobie po tych nieudanych meczach, zwłaszcza w tym Gorzowie. No ale wszystko jakby na końcu skończyło się tak, jak miało być, ale zrobić to było widać, ile to wysiłku trzeba było w to włożyć, ile spokoju, ile było nerwów, ile emocji do ostatnich biegów.
Unia uciekała, Stal wracała. Gdy po 9 wyścigach był remis, to miałem wrażenie, że cisza na stadionie, choć 20 tysięcy. Czego Stali zabrakło dzisiaj, żeby wygrać?
Myślę, że zabrakło takiego szczęścia, żeby skorzystać na jakimś pechu Leszczynia, no bo tylko na tym mogli bazować już, bo właściwie wszystko odbywało się zgodnie z planem. Liderzy gorzowscy coś tam wygrywali, coś tam przegrywali. W Unii Leszno też, no może poza Piotrkiem Pawlickim, który nadspodziewalnie wolny był, to właściwie reszta też tak jechała, jak powinna jechać na swoim poziomie. I Bartek Smektała z Dominikiem Kuberą dokładali, więc wszystko było tak zgodnie z planem. Kto miał dobre pole, wyskakiwał, kto miał gorsze, zostawał. Było trochę mijanek, trochę się działo, ale nie było takiego momentu, żeby jak gorzowianie na przykład już byli w okolicach tego remisu, żeby gdzieś dotknęło ich jakieś szczęście w postaci jakiegoś defektu Unii Leszno, czy jakiegoś problemu taśmy, no bo to by bardzo mogło rozbić Unię Leszno w takim momencie.
Po takim sezonie Stal mimo wszystko może się chyba cieszyć z tego srebra, bo sezon z kontuzjami, sezon mimo wszystko, w którym oni się jednak napędzali, a do finału no nie każdy wszedł, prawda?
No w takim sezonie, gdzie tych kandydatów było trochę do i chętnych do play-offów, do finału i wrocławianie i torunianie, i którzy zupełnie zostali gdzieś tam z tyłu, a przecież mają skład bardzo mocny, więc summa summarum, jak popatrzymy na to ogólnie, no to faktycznie gorzowianie mogą być bardzo szczęśliwi.
Unia, jeszcze jedno słowo, to jest zespół bez słabych punktów chyba dzisiaj. Taki zespół XXI wieku?
No ja bym to nazwał nawet taki bezczelny zespół, bo gorzowianie, gdyby przed meczem ktoś im powiedział, że Piotrek Pawlicki na przykład zdobędzie 2 punkty, to znaczy, że możemy to zrobić. A okazało się, że i to nie wystarczyło, bo ciągle ktoś uzupełnia jakby słabsze punkty, tak było przez cały sezon. I tak samo było w tym ostatnim meczu, więc no zespół kompletny, zespół uzupełniający się i też zespół, który może w dalszym ciągu dominować w lidze, bo jak popatrzymy na indywidualne występy tych zawodników, to nie było tutaj liderów Ekstraligi. Są zawodnicy, którzy byli gdzieś tam troszkę dalej, ale na bardzo wyrównanym poziomie. A tą różnicę robili jeszcze juniorzy, którzy zawsze uzupełniali słabe punkty w seniorce i to bardzo pomagało. Też nie było jakichś wielkich gwiazd w postaci takich, że nie wiem, Piotrek Baron kogoś posadził na ławce i ktoś kręcił nosem, czy bał się w ogóle mu powiedzieć, tak jak dzisiaj Piotrek Pawlicki musiał oddać bieg juniorowi, tak wcześniej spotykało to Jarka Hampela, Janusza Kołodzieja, wszystkich właściwie po kolei, więc a mimo tego udało się Piotrkowi Baronowi utrzymać dobrą atmosferę i to wszystko na tyle poukładać, że na końcu mogą się wszyscy cieszyć.
Każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.